No teraz w naszym studiu Damian Radka, dziennikarz, ekspert, analityk portalu Defense24. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Zajmując się przede wszystkim bronią pancerną i obroni pancernej, dzisiaj porozmawiamy, jak się sprawuje broń pancerna na Ukrainę w trakcie ofensywy Kijowa. Gdzieś pojawiła się informacja, że ta ofensywa nie idzie tak szybko, jakby się tego wielu spodziewało, a straty w broni pancernej po stronie ukraińskiej są duże. Jak pan redaktor to ocenia?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o straty, bo to jest rzecz dosyć skomplikowana. Zależy, czy mówimy o stratach bezpowrotnych, czy tak zwanych stratach powrotnych, to znaczy sprzęcie, który można ewakuować, który nie jest zniszczony i który wymaga jedynie napraw. Jeżeli chodzi o te straty bezpowrotne, to one są stosunkowo niskie. Jeżeli chodzi o straty powrotne, no tu dużo będzie zależało od tego, czy Ukraińcy to pole bitwy z tym sprzętem uszkodzonym, porzuconym, będą w stanie kontrolować i ewakuować ten sprzęt. Mamy informacje w postaci zdjęć, jakichś nagrań puszczanych przez żołnierzy ukraińskich do sieci, że jednak ten sprzęt udaje się ewakuować. Oczywiście nie dzieje się to pewnie tak szybko, jak Ukraińcy by chcieli, ale jednak ma to miejsce. Drugą ważniejszą sprawą jest to, że jednak ten sprzęt, przede wszystkim zachodni, charakteryzuje się stosunkowo dużą przeżywalnością, w szczególności przeżywalnością i bezpieczeństwem załogi. I faktycznie te straty w załogach no, są bardzo niskie w porównaniu do sprzętu o jeszcze rodowodzie z Związku Radzieckiego.
Oczywiście to było szokujące, bo wszyscy się spodziewali, że wjadą te Leopardy, zwłaszcza Leoparda 6, pozamiatają. Tak się nie stało. To było, no ja rozumiem, że to było bardzo myślenie laików, no ale była taka nadzieja, że ten zachodni sprzęt pokaże swoją supremację na polu bitwy.
I on zapewne pokazuje swoją supremację, tylko nie w taki, nazwałbym to filmowy, hollywoodzki sposób, bo pole walki tak nie wygląda. Trzeba też pamiętać, Ukraińcy są teraz tą stroną aktywną, tą stroną nacierającą. Broniący się zawsze ma przewagę. Jego pozycje są przygotowane, są zamaskowane, są wykorzystywane pola minowe. Co więcej, zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie stosują tak zwane narzutowe pola minowe, to znaczy one są rozkładane za pomocą artylerii. Strzeliwany jest pocisk lub pociski za pomocą artylerii lufowej lub rakietowej. W takim pocisku mieści się kilka do kilkunastu min i są po prostu rozrzucane tam, gdzie spodziewane jest przemieszczanie się sił przeciwnika.
I to jeszcze może być stosunkowo daleko od pozycji rosyjskich.
Tak, tak. I przez to też no Ukraińcy mają duży problem, ale także Rosjanie mają duży problem, nie zapominajmy, bo obie strony stosują tego typu rozwiązania. Można powiedzieć, że obie strony aktywnie szachują swoje ruchy za pomocą tego typu pól minowych. No i niestety sprzęt unieruchomiony staje się wrażliwy, czy to na ataki za pomocą artylerii, czy to też za pomocą amunicji krążącej, czyli tych tak zwanych dronów samobójców, czy to za pomocą śmigłowców uderzeniowych na przykład. No, Ukraina ponownie pokazuje, że nie można traktować jej i tego, co widzimy przede wszystkim, jako takich wyroczni, że a to mamy koniec broni pancernej, to koniec okrętów wojennych, a to zaraz był koniec śmigłowców uderzeniowych. No, bo okazuje się, że każdy typ uzbrojenia jest po prostu narzędziem i jego skuteczność zależy od tego, jak dobrze jest wykorzystywany, czy jest wykorzystywany zgodnie ze sztuką, czy też jest wykorzystywany w sposób amatorski. No, tym razem Rosjanom udało się wykorzystać śmigłowce uderzeniowe zgodnie ze sztuką, jako właśnie ich główna rola, czyli w formie mobilnego, wysoce mobilnego odwodu przeciwpancernego. I tutaj wykorzystywano śmigłowce uderzeniowe oraz naziemne wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych przy współudziale właśnie pól minowych, czyli najpierw pola minowe powstrzymały ruch Ukraińców, spowodowały, że ten ruch został skanalizowany, a więc robiły się zatory tam, gdzie Ukraińcy stworzyli przejścia w polach minowych. No i ostatecznie dokonano ataków na unieruchomione lub po prostu stojące w polu pojazdy. Ale to też nie znaczy, że te pojazdy są źle wykorzystywane przez Ukraińców. To są po prostu bardzo trudne operacje do wykonania. Tak na dobrą sprawę, dzisiaj jedyną armią lądową, która potrafi wykorzystywać skutecznie siły połączone przy tworzeniu przejść w polach minowych i umocnieniach przeciwnika jest tylko armia amerykańska. Tylko ta armia posiada na tyle rozbudowane zdolności, nie tylko bojowe sensu stricto, ale też saperskie, logistyczne, żeby móc takie operacje przeprowadzić skutecznie.
No, się przypomina pustynna burza, czy wojna w Iraku.
Dokładnie.
Tam było wojną manewrową i nikt nie stał, nie siedział w okopach nawet nie tylko, że tygodniami, ale i dniami. Często tak nie było. Jak właściwie powinien być obecnie wykorzystywany sprzęt pancerny w ofensywie na Ukrainie, no bo pewnie wielu z nas ma jednak ten obraz II wojny światowej, radzieckich filmów dokumentalnych i walca pancernego, który po wstępnym przygotowaniu artyleryjskim jedzie na pozycję.
Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednej rzeczy, te takie walce pancerne, które były stosowane w czasie II wojny światowej i tak prowadziły do bardzo wysokich strat, wyższych niż to widzimy obecnie. Obecnie broń pancerną wykorzystuje się inaczej, przede wszystkim czołgi z batalionów czołgów są rozdzielane na mniejsze kompanie, plutony, czasami nawet sekcje, czyli po dwa wozy, które są wydzielane do konkretnych zadań, na przykład wspierania piechoty, wspierania transporterów opancerzonych i bojowozów piechoty. Jedną z takich taktyk, które Ukraińcy...
Ale to ciekawe, powrót do koncepcji czołgu gdzieś tam z połowy lat 20. czy lat 30. jako czołgu, jako uzbrojenia, które ma wspierać piechotę, nie osobnej jednostki, która ma uderzać samodzielnie.
Nie do końca. To znaczy, czołg zawsze miał taką rolę, czyli wozu wspierającego i wozu, który jest wspierany. Wszystko zależy od taktycznego wykorzystania tego typu sprzętu. Wielokrotnie to mówiłem, powtórzę znowu, bo o tym często się zapomina. Czołg nie jest ani bronią ofensywną, ani defensywną. Czołg jest najbardziej uniwersalną lądową platformą bojową, która dysponuje odpowiednią siłą ognia, przeżywalnością i mobilnością na polu walki. To nie czyni czołgu niezniszczalnym, nie czyni go jakimś wunderwaffe. Czołg ma działać w ramach większego systemu, bo jest elementem tego systemu. To jest bardzo skomplikowane. Ja też nie chcę tutaj wchodzić w buty kogoś, kto ocenia, jak Ukraińcy walczą, bo to oni najlepiej wiedzą, jak walczą.
Jasne, ale to mamy ten obraz Guderiana, który przeprowadził pewną rewolucję, wydzielił dywizje pancerne i one szły do przodu. Teraz wydaje się, przynajmniej tak jest moja ocena laika, że jest odwrotny proces, się rozdziela, jak pan redaktor powiedział, te czołgi po kilka sztuk, żeby one działały rozproszone w różnych miejscach na całym froncie. Jak
To znaczy, teraz obowiązuje koncepcja tak zwanych połączonych sił, działań połączonych i tak dalej. To znaczy, wszystko działa w ramach większego systemu. Swoje miejsce mają czołgi. One oczywiście mogą prowadzić przełamania i często prowadzą przełamania, walkę ze sprzętem pancernym przeciwnika, ale również udzielają wsparcia piechocie. Mamy choćby walki miejskie. Piechota sama z siebie w walkach miejskich często ponosi duże straty, no bo wyobraźmy sobie lekką piechotę atakującą na przykład jakieś umocnione budynki. Ale jeżeli już mają wsparcie czołgów i nie tylko, bo tu dochodzą bojowe wozy piechoty, dochodzi artyleria, jeżeli jest to możliwe, dochodzi lotnictwo. Działania połączone. Tak robią Ukraińcy, tak robią Rosjanie, tak robi każda nowoczesna armia. Oczywiście w szczegółach to się różni. W wyszkoleniu to się różni. W podejściu do żołnierzy i sprzętu to się różni. Na przykład Rosjanie niekoniecznie liczą się z własnymi stratami, a przynajmniej nie liczą się w takim stopniu jak Ukraińcy. Ale i Ukraińcy też popełniają błędy. To trzeba mówić otwarcie, bo to jest wojna, to jest... chciałby się powiedzieć kontrolowany chaos, chociaż z kontrolą to często nie ma wiele wspólnego. I każda ze stron będzie na wojnie ponosić straty. Pytanie, czy te straty są właśnie powrotne, bezpowrotne, czy sprzęt udaje się odzyskać, czy udaje się ewakuować przede wszystkim żołnierzy, tak żeby trafili do szpitala, zaleczyli rany i ewentualnie byli zdolni do powrotu do walki. To są bardzo ważne kwestie, to są bardzo skomplikowane kwestie. No, myślę, że dnia bym nam nie starczyło, żeby to omówić, a i dobrze by było, żeby to jakiś wojskowy był i dokładnie to mówił z ich punktu widzenia.
Też na tym, ale to na tym, o tym systemie się na chwilę zatrzymajmy, na ile pan redaktor naszego się Damian Radka z portalu Defense24. Na ile jest tak, że my możemy dać tym Ukraińcom i 1 000 000 czołgów, albo i 100 tysięcy czołgów Leopard A6, a to i tak nie wpłynie jakoś decydująco na strefę wojen, bo bez śmigłowców, bez samolotów, bez systemu i tak ofensywa będzie bardzo trudna.
Tak, to jest prawda, że same czołgi tutaj nie zdziałają wiele. Potrzebne są, no, na przykład czołgi saperskie, czy też maszyny inżynieryjno-drogowe, które mogą dokonać po prostu przejść w polach minowych. Potrzebna jest artyleria i to artyleria nie tylko w takim sensie nawały ogniowej, żeby przykryć pozycję przeciwnika i je zdusić albo zniszczyć. Potrzebna jest też artyleria w sensie prowadzenia ognia kontrbateryjnego, niszczenia artylerii przeciwnika. W zasadzie, jeżeli popatrzymy na tą bitwę, która się teraz odbywa, szczególnie na południu Ukrainy, na Chersoń, Zaporoże, to mamy tak naprawdę często do czynienia z dwiema oddzielnymi bitwami. To znaczy z jednej strony bitwa wojsk lądowych, tak, czyli tych pancerno-zmechanizowanych, piechoty, ale jest jeszcze druga bitwa, czyli bitwa artyleryjska, gdzie nawet jeżeli artyleria nie wspiera bezpośrednio walczących oddziałów, to można powiedzieć, artyleria ukraińska i rosyjska wzajemnie na siebie polują. Więc to są bardzo złożone tematy i nie oczekiwałbym, że Ukraińcy z dnia na dzień odniosą wielki sukces. Tak naprawdę ta kontrofensywa może przypominać trochę właśnie kontrofensywę w rejonie Chersonia, gdzie ona była bardzo mozolna, bardzo powolna, skoncentrowana też na, i to widzimy także w tym wypadku, odcinaniu Rosjan od dróg zaopatrzenia. Teraz Ukraińcy uszkodzili za pomocą pocisków Storm Shadow kolejny most, bardzo istotny dla rosyjskiej logistyki, więc to może potrwać wiele miesięcy, nim zobaczymy jakieś takie naprawdę wymierne rezultaty.
Ale tutaj mamy ten Charków, tak? No tam się okazało, że można, że jak się dobrze uderzy, no to można mieć duże sukcesy terytorialne, duże przesunięcia frontu w krótkim czasie.
Ale w wypadku Charkowa różnicą było to, że Ukraińcy sami nie spodziewali się takiego sukcesu, bo kiedy oni przełamali linie obronne Rosjan, okazało się, że tam jest pustka operacyjna. Tam po prostu nie było kolejnych oddziałów. Rosjanie też spanikowali w pewnym momencie i zaczęli się szybko wycofywać, żeby te oddziały, które walczyły jeszcze na linii frontu, nie zostały w pewnym momencie odcięte. Bo gdyby zostały odcięte, po prostu zostałyby zniszczone. I stąd takie sukcesy Ukraińców. Tutaj takich sukcesów raczej nie będzie, chociaż też tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda zaplecze Rosjan, jak wyglądają ich rezerwy, odwody. Przekonamy się dopiero po jakimś czasie tak naprawdę. Ta kontrofensywa może też zupełnie zmienić charakter, bo Ukraińcy nie skupiają się tylko, no tutaj głównie na Zaporożu. Jest jeszcze Bachmut, który co prawda Rosjanie w większości zdobyli, choć nie cały, to trzeba podkreślać. To teraz, kiedy oddziały prywatnej firmy wojskowej Wagner się wycofują, czy już wycofały i zostały zastąpione przez oddziały regularnej armii rosyjskiej, no to Ukraińcy przystąpili do kontrataków i teraz nie tyle próbują zdobyć to, co z Bachmutu tak naprawdę zostało, bo to jest może ruin, ale atakują na flankach miasta. Być może z planem takim, żeby te oddziały, które w tym Bachmucie są, chodzi oczywiście o oddziały rosyjskie,
zostały zamknięte w kotle,
albo zmusić ich do wycofania, kiedy linie zaopatrzeniowe będą już zagrożone. Także jak widać, tutaj mamy odwrotność tej sytuacji, bo wcześniej robili to Rosjanie, dokładnie to samo. Teraz robią to Ukraińcy. I Rosjanie tracą bardzo duże siły właśnie w walkach o takie miejscowości, które w gruncie rzeczy w takim szerszym aspekcie nie mają większego znaczenia.
To mamy bardzo mało czasu, ale chciałem zapytać na koniec pana redaktora o odczucia i takie wspomnienia po przejażdżce czołgiem K2. Bo widziałem zdjęcia, chwalił się pan, że był na poligonie i wsiadł do czołgu koreańskiego, już polskiego, ale koreańskiej produkcji.
Tak jest, to znaczy byliśmy razem z kolegą z redakcji na wizycie w Korei, oglądaliśmy ćwiczenia na poligonie oraz mieliśmy możliwość obejrzenia, jak funkcjonuje fabryka, gdzie produkowane są czołgi K2. No i miałem okazję zapoznać się bliżej z tym czołgiem. Diametralnie jakoś mojej opinii o tej maszynie to nie zmieniło, chociaż mogłem pogłębić tą wiedzę. To znaczy tak, z pewnością imponuje mobilność tego wozu. No, nic dziwnego. Napęd taki jak w cięższych maszynach natowskich, a wóz jest lżejszy, około 10 ton plus minus. Natomiast duże wrażenie robi też elektronika tego wozu. Co prawda nie mogliśmy obejrzeć bezpośrednio, jak ona działa, no, z wiadomych przyczyn. Pamiętajmy, Republika Korei jest w stanie wojny de facto nadal, więc kwestie kontrwywiadowcze są bardzo poważnie tam traktowane. Natomiast wóz imponuje elektroniką, tak jak nam to opisywano, czyli fuzję sensoryczną, tak? To jest taki termin, no, można powiedzieć nowomowa wojskowa, ale chodzi tutaj o to, że system zobrazowania pola walki zbiera informacje od innych maszyn, czy to czołgów, czy bojowozów piechoty, czy platform lotniczych. Te informacje są przekazywane i siły pancerne są w stanie dużo skuteczniej zwalczać. Jeden czołg może na przykład dzielić się informacjami o celach, które widzi z innym czołgiem, który nie widzi tych celów.
To są te dobre strony, ale są też strony, które budzą wątpliwości. Nie wiem, czy negatywne, ale budzą wątpliwości. Dość dokładnie to jest opisane chociażby na portalu Twitter, na koncie twitterowym pana redaktora. Tam jest taka nitka, się teraz nazywa, i tam można zobaczyć sobie co, jak, gdzie, co jest dobrego, a co mogłoby być lepszego. Damian Radka, portal Defense 4, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
A tej przejażdżki K2 to jednak zazdroszczę. Może kiedyś sam wsiądę do czołgu. Mamy godzinę 13 i za chwilę 2 minuty już naprawdę ostatni moment, żeby kończyć Kurier w Samopołudnie. Dziękuję państwu bardzo za uwagę, a za chwilę serwis informacyjny.